A my przenosimy się do Niemiec. W Zgorzelcu jest Jan Bogatko. Halo, halo, czy się słyszymy?
Wyjątkowo słyszymy się i to całkiem nieźle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to skoro się słyszymy, to zamieniamy się w słuch.
Świetnie. Są dwa tematy. Pierwsza niepogoda, burze, gradobicia, huragany niemalże w zachodnich Niemczech. Wuppertal jest tutaj takim pierwszym celem tego ataku burzowego, tego potwornie gorącego lata pod koniec maja, bo przecież lata jeszcze nie ma, ale już się ten temat na pierwsze miejsce wysuwa. Więc w zasadzie można powiedzieć, sezon ogórkowy się rozpoczął. Można by powiedzieć, że się rozpoczął, bo istnieją jednak sprawy, które są dość ważne i bulwersujące. Na przykład skandal azylowy w Bremie. Brema na północy Niemiec, małe miasto Land, urząd do spraw uchodźców i jego była dyrektor, która kierowała się sercem, jak twierdzi, i nie sprawdzając dokumentów przyznawała każdemu azyl, kto o to poprosił. To oczywiście doprowadziło do afery, która stała się bardzo przykra dla ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera. Od niedawna jest on ministrem spraw wewnętrznych, bo w ogóle od niedawna mamy w Niemczech rząd. Jak wiemy, prawie pół roku trwało jego powoływanie i w końcu został powołany i jest minister. I oto jest afera. W każdym razie okazuje się, że była dyrektor tego ośrodka w Bremie w latach 2013-2016, miała 1200 wniosków o azyl załatwić od ręki, na piękne oczy, nie zagłębiając się zbytnio w to, co danego delikwenta zmusiło do przybycia do Niemiec. Serce, serce, serce. Edmund Amicis w tym miejscu w ogóle powinien napisać, gdyby mógł, oczywiście nowy rozdział. 18 tysięcy przypadków azylu, który został przyznany w Bremie, jest w tej chwili pod lupą kontrolerów. Całą aferę na światło dzienne wydobyła partia znienawidzona przez polityczny establishment w Niemczech, a mianowicie Alternatywa dla Niemiec, która uważa, że ten przypadek w Bremie to jest wycinek z całej niesłychanej sprawy związanej z zalewem Niemiec przez uchodźców. Katastrofa uchodźcza 2014. Tak to nazywają. Nowa prezes Urzędu do Spraw Uchodźców, Jutta Kort, oczywiście jest dopiero w urzędzie od 2017 roku i też, podobnie jak i minister spraw wewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności. Także w zasadzie cała odpowiedzialność spada na panią Ulrike B., która do roku 2016 była szefową tego biura. Rozpoczęto postępowanie dyscyplinarne w jej sprawie, zarzucając jej również przekupstwo i kryminalne załatwianie wniosków azylowych. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście tak było, ale zarzut został postawiony i jest sprawdzany. To może trwać bardzo długo. W Niemczech tego typu sprawy załatwiane są bardzo długo, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o urzędników państwowych. Urzędnik państwowy, status urzędnika państwowego w Niemczech jest niezwykle wysoki. On jest nieporównywalny do takiej funkcji, w zasadzie odpowiedniej w Polsce raczej nie ma. On jest mianowany do końca życia niemalże jak sędzia i to jest po prostu aktor w swoim rodzaju. Ten urzędnik jest niemalże nietykalny, a więc muszą się dziać rzeczy straszne, żeby ktokolwiek mógłby mu się dobrzeć do skóry. A kto był wtedy ministrem spraw wewnętrznych, kiedy afera azylowa się zaczęła? Thomas de Maizière był polityk CDU, ale wiadomo o tym, że Thomas de Maizière nie był specjalnie zadowolony z decyzji pani kanclerz Angeli Merkel. Witamy wszystkich bez wyjątku, kto do nas wpadnie. I w zasadzie można powiedzieć, że on naprawdę nie ponosi odpowiedzialności, bo w pewnym sensie bardzo delikatnie rzecz jasna, no przecież nikt nie może tupnąć nogą na słowa. Kanclerz bardzo delikatnie dał do zrozumienia, że on nie bardzo się z tą polityką zgadza, co doprowadziło do pewnej afery, a mianowicie minister w urzędzie kanclerskim, Peter Altmaier, przejął polityczną koordynację kwestii uchodźców, co oznaczać mogło silny policzek w twarz Thomasa de Maizière. Ten policzek, można powiedzieć, być może uratował mu w efekcie życie. Thomas de Maizière powiedział przecież wtedy, że te możliwości wykazania tożsamości przez uchodźców, tak zwanych, którzy przybyli do Niemiec, są bardzo trudne i należy patrzeć się tutaj na to z pewną nieufnością. Tak, no można było powiedzieć, że ministra trzeba było posłuchać. W Niemczech nie można się doliczyć około 50 tysięcy, a nawet niektórzy twierdzą 100 tysięcy osób, które przybyły do Niemiec, żeby skorzystać z ich gościnności. Czy są to wszystko bojownicy Allaha? O tym się przekonamy może, a lepiej byłoby, żeby nie, w najbliższym czasie.
Opowiadał o tym Jan Bogatko prosto z Niemiec, co najmocniej panu redaktorowi dziękuję. Dziękuję w odpowiedzi nie usłyszałem. W studio już jest kolejny gość, ale zanim nastąpi rozmowa, czas na trzecią godzinę i blok reklamowy piosenki. Niestety dzisiaj, proszę Państwa, nie będzie.
Partnerem podróży Radia Wnet jest PGE, Polska Grupa Energetyczna SA.
Reklama.
Nie mogli dojść do porozumienia, gdzie najlepiej sprawdzi się ich mistrzowska piłka.
Na półkę, na boisko.
Chłopaki, jedną piłkę postawimy na półce, a zaraz odbierzemy drugą. Przecież mamy już kolejny komplet naklejek.
Jedziemy na Orlen, dopłacamy 10 zł i odbieramy kolejną piłkę.
Chwilę później na parkingu widziałem ich pierwszą trójkową akcję. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl.
I po reklamie.
Autopromocja.
Zachęcamy Państwa do tego, żeby weszli Państwo na stronę www.wspieram.to/radiownet. Start 25 maja, koniec 24 czerwca. Liczymy na to, że uda nam się zebrać co najmniej 30 tysięcy złotych. Zapraszam Państwa i zachęcam Państwa do tego bardzo serdecznie. Krąg przyjaciół Radia Wnet. Podaruj nam miesiąc.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A my przypominamy o akcji Wspieram To, www.wspieramto.radiownet. Tam można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, jak wesprzeć naszą letnią trasę. Zachęcamy, może jeszcze dzisiaj uda się uzyskać komunikat, jaki jest stan naszej akcji, kiedy to się uda, to Państwu przedstawienie. I już się udało. 3351 zł od 50 daroczyńców, 11% celu, a do końca 24 dni, więc jeszcze jest trochę czasu, ale nie ma co zasypywać gruszek w popiele. Warto wejść na stronę www.wspieram.to/radiownet i tam wszystko Państwo znajdą, i cel, i sposób, i nagrody, i zespół Państwo znajdą. Wiele ciekawych rzeczy. Cel jest jeden. Cel to, żebyśmy mogli w te wakacje pojechać w Polskę i wszystkich Państwa odwiedzić. www.wspieram.to/radiownet to jest adres, to, gdzie zachęcam, pod który warto się udać.
Po słupie.
A my wracamy do studia. W studiu pani Jolanta Kazimierczak, przewodnicząca klubu Platformy Obywatelskiej w Rzeszowskiej Radzie Miejskiej. Dzień dobry, pani przewodnicząca.
Dzień dobry Państwu.
Państwo poparli aktualnego prezydenta, pana prezydenta Ferenca Tadeusza. Dlaczego? Dlaczego warto po raz piąty zagłosować na obecnego włodarza miasta?
Jesteśmy w koalicji z panem prezydentem drugą kadencję. Popieraliśmy dwa razy pana prezydenta i teraz widząc, że pan prezydent kandyduje, poparliśmy jak najbardziej, bo każdy mieszkaniec w większości, jak wiemy około 70%, są zadowoleni z kierowania miastem przez Tadeusza Ferenca. Jak nasze miasto wygląda, każdy widzi, wszyscy chętnie przyjeżdżają, więcej jest mieszkańców, rodzą się dzieci tutaj, przyjeżdżają młodzi ludzie. Więc chcielibyśmy, aby ta wizja Rzeszowa była kontynuowana.
tutaj rzeczywiście Rzeszów się rozwija. Pytanie, czy to jest na pewno zasługa pana prezydenta? Czy to nie jest tak, że po prostu przyszły środki europejskie, łatwo było je wydać i Rzeszów zmienić, a w pewnym momencie przychodzi nowa perspektywa unijna, przychodzą nowe problemy i potrzebni są nowi ludzie?
Więc odpowiem, jak pan prezydent przychodził do Rzeszowa, był 2002 rok, pamiętam doskonale, bo w polityce jestem od dawna, to wtedy nie było właściwej wody pitnej w Rzeszowie, każda ulica była z dziurami, była koszmarna komunikacja, a jak dzisiaj jest, to widzimy. Jeżeli przyszła perspektywa unijna, to wielka zasługa jest, jakie środki przyszły do Rzeszowa, to właśnie Platformy Obywatelskiej, bo właśnie wtedy na program transportowy przyszło 400 milionów, później kolejne 200 milionów na inteligentny system, nowy most, który jest w Rzeszowie, most Mazowieckiego, przepiękny, słynny na cały kraj, prawie 200 milionów złotych. Wspieraliśmy pana prezydenta i z tego powodu właśnie tak Rzeszów wygląda, o czym nie mogę powiedzieć teraz, bo teraz tak środki unijne nie spływają.
Teraz jest inna perspektywa. O środkach europejskich dużo żeśmy w czasie naszej trasy krótkiej dopiero zaczęliśmy, a już zdążyliśmy dużo powiedzieć. Może jeszcze się uda kwestia planów zagospodarowania w mieście. To jest ponownie ten element, który kuleje, tylko 17% Rzeszowa nie jest takimi planami objętych, a to zaburza racjonalny i długofalowy rozwój miasta Rzeszowa.
Ta kwestia jest właśnie jedyna w sporze z nami, z panem prezydentem. My ciągle wnioskujemy o opracowanie nowych planów, a zwłaszcza o to, aby nie powstawały wielkie wieżowce na decyzję o warunkach zabudowy wśród zabudowy mieszkaniowej. To budzi protest mieszkańców. No jednak deweloperzy, widząc, że jest tutaj taki boom u nas na mieszkania, bo jest bardzo dużo młodych ludzi, mamy prawie 50 tysięcy studentów, jest wiele uczelni, oni się osiadają, kupują mieszkania i tu jest taka sprzeczność interesów i deweloperzy chcą budować, więc prezydent wydaje te WZ-ki. My z kolei jako radni słuchamy mieszkańców, którzy są mieszkańcami, nie dopiero ci, którzy chcą przyjechać i wnosimy o opracowanie tych planów. Walczymy o to i myślę, że w przyszłości da się tą sprawę załagodzić.
Kwestia budżetu. Wskazuje się, że Rzeszów uniknął plagi depopulacji, ale nie uniknął plagi zadłużenia się samorządów, która jest, jak Polska, długa i szeroka, obecna w miastach i w miasteczkach. Pani zdaniem to nie jest też wina pana prezydenta, że budżet miasta nie jest w tak dobrej kondycji, że budżety z roku na rok są robione z deficytem?
No nie zgodzę się z panem, że nie jest w dobrej kondycji. Ostatnio
Aleksander Pietrucha z ruchu Kukiz 15 tak. Tutaj w tym poranku takie zarzuty podnosił.
No właśnie, no to ja się nie zgadzam z tym zarzutem. Na ostatniej sesji była podana informacja przez panią skarbnik, że nasze zadłużenie w stosunku do dochodów to jest 49%. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś ma dochodów na przykład 100 tysięcy rocznie jako osoba fizyczna, a 49 tysięcy ma zadłużenia, to wcale to nie jest dużo. I więc nasze zadłużenie jest trzymane w ryzach, płynnie spłacamy, a w ubiegłym roku nawet 50 milionów żeśmy nadpłacili po to, aby zejść z długu. Także wszystko jest kontrolowane, a zadłużamy się, żeby sięgnąć po środki unijne.
Żeby współfinansować. Pytanie o inwestycje, nie te w drogi, w place, w infrastrukturę, to jest też oczywiście bardzo istotne, ale długofalowo liczy się chyba biznes, liczą się chyba dobre, wartościowe miejsca pracy, które dają dużą wartość dodaną. Mówi się, że prezydent Ferency nie dość skutecznie o takie inwestycje zabiega, że nowe inwestycje lokują się w Jasionce czy w innych gminach dookoła Rzeszowa, kiedy samo miasto tych inwestycji jest pozbawione.
No tak, ale biznes, który przychodzi, chce budować duże zakłady pracy, to zawsze taki biznes chce je budować poza zabudową mieszkaniową. Dlatego powstają specjalne strefy ekonomiczne, tak jak strefa Dworzyska, która częściowo jest w mieście, a częściowo na obszarach powiatu, właśnie tak jak mówimy, Trzebownisko. Tam właśnie ma w najbliższej przyszłości przyjść do nas Lufthansa, będzie 800 miejsc pracy. Wiadomo, że będą tam tam pracować mieszkańcy Rzeszowa. Trudno,
ale podatki
żeby...
nie będą płynąć do kasy miejskiej.
No, ale będą pracować, będą tu mieszkać, będą żyć, będą dzieci chodzić do szkoły. I to też jest rozwojem miasta. Często jest tak, że jeżeli powstają duże zakłady pracy w obrębie zabudowy mieszkaniowej, to budzi to sprzeciw mieszkańców, więc chyba to jest właściwy kierunek, że zakłady powstają w obrębie miasta, a nie w centrum.
Poza miastem. Pytanie trochę o politykę. To nie jest tak, że Platforma trochę w Rzeszowie abdykowała, popierając kandydata, to się wywodzi z SLD, wchodząc w taką bardzo szeroką koalicję. Ludzie Platformy Obywatelskiej przez lata podkreślali, że jest to partia właśnie obywatelska, która wyrosła z Solidarności. W Rzeszowie państwo macie wspólną koalicję z SLD, z PSL-em, czy z Partią Emerytów i Rencistów, ugrupowaniami do Solidarności mającymi dość daleko.
Mamy taką propozycję do popierania pana prezydenta, a jeżeli chodzi o listy wyborcze, w Rzeszowie jeszcze nie jest sprawa zamknięta. Do sejmików żeśmy podjęli decyzję, że idziemy jako koalicja obywatelska, zrzeszająca oczywiście Platformę Nowoczesną i Partię Emerytów i Rencistów. Zapraszamy też wszystkich ludzi, którzy by chcieli pracować dla Podkarpacia i tu jesteśmy otwarci, a SLD z tego co wiemy to idzie osobno. Nie chce właśnie iść w koalicję obywatelską.
Ale nie było takich pomysłów, żeby w Rzeszowie, w stolicy województwa podkreślić swoje istnienie własnym kandydatem, a nie popieraniem kandydata, który się wywodzi z SLD? Więc, Platforma wyrosła jako partia sprzeciwu wobec Rwinlandu, między innymi.
Tak, ale widzimy, jak obecny gospodarz pracuje. Jesteśmy z niego zadowoleni. Popieraliśmy go w poprzednich dwóch wyborach, więc nie widzimy powodu, aby teraz to zmieniać, skoro on ma ochotę dalej pracować dla
70
miasta.
70 parę lat ma pan prezydent. Dawno wiek emerytalny przekroczony.
Ale też 70 parę procent poparcia. Mieszkańcom to nie przeszkadza i patrzymy tutaj na zadowolenie mieszkańców, na ocenę zewnętrzną, na markę Ferenc, jaką wypracował w kraju i dlatego idziemy za prezydentem, a prezydent ma dalej wolę, siły i chęci.
Być może, a kontrkandydat główny, jak na razie jedyny oficjalny kontrkandydat, pan poseł Wojciech Buczak, osoba Solidarności, no teraz pewnie daleko, bo w Prawie i Sprawiedliwości, ale pewnie w tych fundamentach być może Platformie bliżej do pana posła Buczaka.
Ale ja obserwuję i mamy, gdzie jest nam bliżej, patrzymy na to, co zrobili dla Rzeszowa. Są trzeci rok rządzą i widzimy, że środki do Rzeszowa nie przychodzą. I trzeba patrzeć po owocach, a nie po historii danych zasług w działalności takiej solidarnościowej czy związkowej. I staraliśmy się o środki na drogi, na obwodnicę południową, nie przyszły. A chociaż gdyby rządziła Platforma, jestem przekonana, że one by były w Rzeszowie, 300 milionów złotych.
Historia obwodnicy południowej jest zawiła. Mówiło się, że co do konfliktowej trasy przebiegu tej obwodnicy, nie bez wpływu był fakt, że gdzieś na południu Rzeszowa mieszka pan prezydent Ferenc i dlatego trasa szła dość konfliktowym wariantem.
Więc ta informacja to jest informacja, myślę, że przeciwników politycznych pana prezydenta. Otóż od 30 lat trasa, którą pan prezydent pierwszą zgłosił, jest planowana w planach wojewódzkich, przyjęta prawie 30 lat temu, także w planach marszałkowskich, w strategii województwa podkarpackiego. I dzisiaj, gdy te pieniądze odeszły od Rzeszowa, mówienie właśnie, że to jest powód, że biegnie bliżej czy dalej od domów pana prezydenta, jest właśnie ucieczką w sprawie
od sedna
sprawy i odwrócenia uwagi, że pieniądze do nas nie trafiły.
Pani przewodnicząca, co do środków europejskich, to no, obecną perspektywę negocjował rząd Donalda Tuska i bezpośrednio przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, a województwo podkarpackie jest jednym z lepiej wydających środki europejskie województw, więc być może nie jest tak najgorzej, chodzi o ten aspekt inwestycyjny.
No właśnie, jeżeli chodzi o Rzeszów, to właśnie za
tylko,
tej kadencji
rządzi
niestety
Tadeusz Ferenc
rządzi, ale środki unijne przyznają rządzący i właśnie nie patrzą na merytorykę, tylko jeżeli, tak jak pan tutaj podpowiada, można powiedzieć, że zrobili to w aspekcie politycznym, skoro te pieniądze odeszły od
czyli
Rzeszowa. Ale my nie odpuszczamy, będziemy
rząd,
o nie walczyć.
Czyli i rząd, i pani zdaniem zarząd województwa karze trochę Rzeszów i Rzeszowian za to, że wybrali niepolitycznie prezydenta? Tak, tak to można rozumieć?
Tak można podejrzewać. Tak można podejrzewać. Jednak my nie odpuszczamy. Dalej staramy się nawiązać współpracę. Jednak ta pierwsza trasa wskazana na drogę jest jak najbardziej wydyskutowana, ale jesteśmy otwarci. Pani... Jeżeli będą pieniądze, to jesteśmy zgodni do rozmowy.
Pani Przewodnicząca, to jeszcze kwestia Rady Miejskiej. Teraz jest samodzielny klub Platformy Obywatelskiej, a Nowoczesna ma jednego swojego radnego. Czy teraz w wyborach za kilka miesięcy państwo pójdziecie wspólnie, Nowoczesna i Platforma, wspólną listą do Rady Miasta?
Jest to jeden z wariantów. Myślimy właśnie o Koalicji Obywatelskiej do Miasta, że pójdziemy razem i szerszym frontem, lub jeszcze nie wykluczamy, że pójdziemy też z list prezydenckich.
Czyli że Platforma w ogóle nie wystawi w Rzeszowie swoich własnych list, tylko schowa się pod skrzydła pana prezydenta Ferenca.
Jeżeli tak pójdziemy, to wzmocnimy skrzydło pana prezydenta, a nie, że my się będziemy chować, bo my jesteśmy klubem znaczącym, mamy wiele inicjatyw, często przekonujemy prezydenta do naszych pomysłów. Te pomysły są realizowane, jeżeli są wydyskutowane merytorycznie, finansowo i potrzebami.
Chociaż w przypadku planów zagospodarowania miejskiego państwa nacisk cały czas pozostaje bez odzewu.
A nie prawda, bo mieliśmy wiele inicjatyw i nasze plany zostały uchwalone, zwłaszcza w obrębie Starego Miasta zostały uchwalone chociażby przy ratuszu, piękna kamienica, następnie przy ulicy Słowackiego był plan, następnie przy ulicy Dąbrowskiego, koło Instytutu Muzyki. To były inicjatywy, które chroniły obiekty zabytkowe. I problem jest, gdy deweloper faktycznie kupi hektar 20 arów i nagle chce budować budynek i wychodzi z decyzją o warunkach zabudowy, a nie ma tam planu, a my nawet o tym nie wiemy, że taki wniosek wpływa do miasta.
O ile dobrze pamiętam, obecnie w Radzie Miejskiej klub Platformy liczy 4 członków, to się zgadza?
Obecnie liczyliśmy 4, ale jeden odszedł do Nowoczesnej, czyli
3
jest
osoby.
Nas trójka.
Tak. Co będzie dla pani sukcesem? Ilu radnych po wyborach na jesieni?
Będziemy walczyć jako Koalicja Obywatelska o 8 radnych, a jeżeli pójdziemy z panem prezydentem, to będziemy walczyć o zdecydowaną większość.
Dziękuję najmocniej. Gościem Poranka Wnet była pani Jolanta Kazimierczak, przewodnicząca klubu Platformy Obywatelskiej w Rzeszowskiej Radzie Miejskiej. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.